Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Jerzy Synowiec, radny klubu Nowoczesny Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy na temat inwestycji miejskich dzisiaj, na temat tego, jak miasto podchodzi do zabytków, do historycznych budowli i jaka to powinna być filozofia, ale zacznijmy od innego tematu dzisiaj. Wyrok o godzinie 10 w sprawie prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Mówimy o kwestiach dotyczących jeszcze inwestycji w Desznie, kiedy pan prezydent był wójtem Deszna. Pan spodziewa się jakichś informacji spektakularnych po dzisiejszym dniu?
Znaczy, spodziewam się sprawiedliwego wyroku. Mało kto z Gorzowian zna materiał tej sprawy. Dotyczy on lat minionych. Gorzowianie nie żyli tym procesem.
Trudno nam wyrokować.
Trudno wyrokować. Ja myślę, że nawet jak zapadnie wyrok, to nie będzie on prawomocny. Zapewne któraś ze stron się odwoła i jeszcze nas czeka kilka miesięcy, zanim sprawa ostatecznie się wyjaśni.
Przyzna pan, że jednak mamy rok, kiedy to kampania wyborcza za chwilę się rozpocznie, więc... No,
to znaczy na pewno prezydentowi ten proces nie pomoże, bo niezależnie od tego, jaki będzie wyrok, ten proces będzie się toczył. Pewno zakończy się niedaleko wyborów. Mhm.
Więc będziemy dzisiaj powracać. Wyrok o godzinie 10. O tym będziemy mówić na antenie Radia Gorzów. Przejdźmy teraz do kwestii inwestycji. Choć może najpierw ostatnie decyzje gorzowskich radnych. Pałacyk Grodzkiego Domu Kultury zostanie sprzedany. Miasto zdecydowało się na ten krok, bo nie udało się znaleźć pieniędzy na remont zabytkowego budynku. Będzie sprzedany z dużą bonifikatą. Oddany oczywiście pod licytację. Wystawiony do przetargu, tak powinienem powiedzieć. To jest dobra decyzja miasta, pana zdaniem? Czy powinniśmy takie miejsca, takie zabytki trzymać, pielęgnować, wykorzystywać? Czy rzeczywiście jest to tak duży ciężar, że miasto powinno się pozbyć?
Znaczy, miasto ma ogromny problem z zabytkowymi budowlami, bo jest ich w Gorzowie wiele.
I zwykle są zaniedbane.
Miasto je opuszcza, nie ma na nie żadnego pomysłu. One są zaniedbane, popadają w ruinie, płoną. To jest kolejny przykład na to, że można było problem rozwiązać z korzyścią dla Gorzowian i dla miasta, a nie uczyniono tego.
Najpiękniejszy, jak można było to zrobić?
Bardzo prosty sposób. Mianowicie pałacyk Pałsza na Wale Okrężnym to jest aktualnie najpiękniejszy obiekt w posiadaniu miasta. Nie ma nic bardziej cennego, bardziej okazałego, imponującego, co powinno być dla nas powodem do dumy. Jednocześnie miasto kilka miesięcy temu kupiło najbrzydszy obiekt, jaki stoi w Gorzowie, mianowicie obiekt przemysłówki. Zapłaciło 6 milionów złotych za to paskudztwo. Nie ma pomysłu w tej chwili, co z nim zrobić.
No jest pomysł, jak
będzie remontowany, to miasto włoży w to kilkanaście milionów złotych.
Ale ten obiekt ma zmienić i kształt, i no zastosowanie,
właśnie,
tak?
No właśnie. I w tym czasie można było przecież bez wkładu własnego przejąć pałacyk, bo to jest miejski obiekt, więc nie kosztowałby 6 milionów. I za kilkanaście milionów złotych zrobić z niego perełkę, gdzie zmieściliby się i urzędnicy, i parkingi, i gdzie można byłoby zwiedzać piękny ogród, i gdzie byłoby pięknie dla gorzowian. Natomiast zakup przemysłówki tę szansę zniweczył. Albo inaczej, zmniejszył to. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Jest to jakby brak zupełnej wyobraźni po stronie władz miasta.
Przemysłówka, przypomnijmy, to jest miejsce, gdzie mają znaleźć się i urzędnicy, ale także instytucje kulturalne.
Bardzo dobrze. A dlaczego nie miałoby się znaleźć w pięknym budynku pałacyku na Wale Okrężnym? Dzisiaj dojazd z centrum miasta tam to są 3 minuty drogi. Dlaczego tam nie mieliby siedzieć urzędnicy przy swoich komputerach? Dlaczego muszą siedzieć w centrum miasta?
Argumenty za.
Tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że dla banku...
Ożywienie centrum miasta...
Ja widzę jeden powód. Aha. Bank miał wielki problem z utrzymaniem tego obiektu. Musiał wydawać na niego wielkie pieniądze i nie miał żadnego pomysłu, jak to zrobić. I poprosił miasto o pomoc. I miasto pomocną dłoń w postaci 6 milionów złotych wyciągnęło.
Tak,
żeby pozbawić problemu bank, natomiast nabawić się problemu z pałacykiem. Nie tylko zresztą z pałacykiem, bo wiele innych obiektów w Gorzowie stoi pustych. Proszę zobaczyć, na ulicy Borowskiego piękny pałacyk stoi pusty. Mgliście się mówi o jakimś domu dziennego pobytu. Proszę popatrzeć na Willę Janego przy Kosynierów Gdyńskich. Obiekt niszczy od wielu lat i mogę tak wymieniać pół
Villa
godziny.
Villa Hercoga, ten temat powraca przy okazji pałacyku.
Nie tylko Villa Hercoga, kilkadziesiąt obiektów miasto zaniedbało, chociażby dawny ratusz przy ulicy Obotryckiej, czyli dawna komenda policji. Dlaczego to stoi puste, a stoi przecież 30 metrów od obecnego ratusza?
Ale przyzna pan, że takie pytania zadajemy nie rok, nie dwa, tylko już dziesiątki lat właściwie.
Zgoda. Dlaczego? Dlatego tak się dzieje, że nie ma sensownych odpowiedzi. Dlatego, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, nie znają Gorzowa, nie lubią go, nie kochają, nie widzą w nim potencjału i dlatego robią to, co robią.
Dołóżmy do tego jeszcze temat murów obronnych. Pana zdaniem, bo mamy takie alarmujące sygnały, dzieje się coś niedobrego z murami obronnymi. Pan prezydent mówi, no dobrze, ale one jeść nie dają, mamy ważniejsze potrzeby, jeśli chodzi o inwestycje.
To znaczy, wie pan, można powiedzieć w ten sposób, że 550 urzędników miejskich też za bardzo jeść nam nie daje. To może zmniejszmy to połowę i będziemy wtedy mieli dużo pieniędzy na remont właśnie murów obronnych, które są symbolem Gorzowa, tak jak katedra, jak parę innych miejsc.
W roku wyborczym brzmi to populistycznie.
Zgoda. Takie mówienie, że mury jeść nie dają, to możemy o nie nie dbać, to jest zupełnie nieporozumienie. To nie są wielkie pieniądze. Trzeba wygospodarować tyle, żeby mury zabezpieczyć, żeby się nie rozpadały i kropka.
A propos urzędników,
żadna łaska to nie jest.
A propos urzędników, dostaną podwyżkę. 300 zł średnio.
Bardzo dobrze. Urzędnicy powinni dostać nie 300 zł, ale pewno po 1300 zł, albo jeszcze lepiej, ale byłoby to możliwe wtedy, gdyby zlikwidować zbędne kadry. W dzisiejszych czasach, kiedy używamy sprzętu nowoczesnego do komunikowania się, do produkowania pism, do załatwiania spraw urzędowych, nie jest potrzeba tyle urzędników, co było potrzeba lat temu 10, a dzisiaj jest dwa razy więcej niż kiedyś. Powinna być tendencja odwrotna. Powinni zostać ci, którzy są najlepsi i w związku z tym powinni być najlepiej płatni. A tu nie chodzi o to, żeby zatrudnić jeszcze 100 czy 200 i dać im po 300 zł podwyżki.
Słyszymy o wakatach, które czekają, miejsca pracy czekają na fachowców, odpowiednich fachowców w Urzędzie Miasta. Jest ten problem.
Być może. Nie wiem, jakich fachowców potrzeba miastu. Być może trzeba zlikwidować połowę wydziałów, skoro są nikomu niepotrzebne.
Jeśli chodzi o ostatnią sesję Rady Miasta, jeśli wojewoda nie zakwestionuje uchwały Rady Miasta, to od 1 września w Gorzowie będzie obowiązywał bilet junior. Według jednych opinii ma być taką reklamą, troszeczkę taką nauką dla najmłodszych, żeby jeździć, korzystać z komunikacji miejskiej. Prezydent z kolei mówi, radni zrobili niezły bigos, 2,5 miliona trzeba będzie wydać dodatkowo z kasy miasta, nie podali źródeł. A pana opinia jaka jest na ten temat?
Ja myślę, że to jest dobre posunięcie, dlatego że generalnie jestem za tym, żeby perspektywicznie cała komunikacja miejska była bezpłatna. Tak się dzieje w niektórych miastach i dlatego to jest krok w dobrą stronę.
Jeżeli, a stać miasto na to?
Jeżeli prezydent mówi, że radni zrobili bigos, bo wydali 2,5 miliona, to ja powiem w ten sposób. To prezydent zrobi bigos, wydając bezmyślnie 6 milionów złotych na przemysłówkę i za chwilę wydając kolejne kilkanaście na remont tego obiektu, który powinien być wyburzony.
Porozmawiajmy o tym, co ma być zbudowane. Przetargi ostatnio, na pewno jako radny pan obserwuje ostatnie przetargi, kolejne, jeśli chodzi o kolejne ulice. Oczywiście każdy kolejny przetarg to już są inne sumy. To jest dobra droga, czy w pewnym momencie kończymy już tą licytację i bierzemy to, co dają te firmy, czy czekamy na lepsze oferty? Znaczy, nie ma tu gwarancji, że takie się pojawią.
Znaczy, wie pan, no, trzeba obserwować tendencje. To jest jedna sprawa. Ceny ciągle rosną i trzeba wziąć to pod uwagę. No nie będą w najbliższym czasie malały, bo ceny na usługi budowlane rosną, płace dla ludzi rosną i na pewno się to nie zmieni. To jest raz. Dwa, jeżeli urzędnicy miejscy nie wiedzą, jak do tego podejść, to niech zapytają właścicieli firm budowlanych, które remontują gorzowskie drogi. Niech zapytają Janusza Zuzę z Budomexu, niech zapytają pana Malinowicza z Maldrobudu.
Ale
i innych.
No to firmy się cieszą,
oni wiedzą, co
ręce.
Trzeba zrobić. Oni
zacierają
wiedzą.
Ręce, bo wiedzą, że więcej zarobią.
I bardzo dobrze. To trzeba im zapłacić, żeby szybciej robili. I wtedy zrobimy więcej w krótkim okresie czasu. Nie będzie takiego bałaganu, jak na Warszawskiej i na Walczaka.
Sikorskiego. To jest kolejny temat. Spotykają się prezydenci miasta, wiceprezydent Szymankiewicz, najpierw z przedsiębiorcami, teraz było spotkanie z mieszkańcami ulicy Sikorskiego. Słyszymy wiele głosów za późno, no ale lepiej późno niż wcale.
No zgoda, ale dlaczego my od tych, którzy powinni zarządzać, dobrze zarządzać miastem, mamy oczekiwać stwierdzeń, że lepiej późno niż wcale? No te remonty można było przewidzieć, planowane były dawno. Spotkania z ludźmi, z kupcami, z mieszkańcami, to nie jest jakiś wielki nakład czasu i pieniędzy. Można to, i trzeba było zrobić to wcześniej, żeby zapytać, jak rozwiązać to jak najmniejszym kosztem dla nich. A w tej chwili będzie fala bankructw, będą pozwy przeciwko miastu. będą zasądzane milionowe odszkodowania.
Tak,
byłem, spotkaniu. Oczywiście miasto nie było przygotowane do rozmowy z kupcami, zrobiło to za późno, nie ma żadnego pomysłu, a szkoda, ponieważ od tego jest, żeby mieć pomysły i żeby wiedzieć, co zrobić.
Ale fala pozwów czy rekompensata to jest rzecz oczywista. Miasto jakby nigdy nie mówiło o tym, że przedsiębiorcy nie otrzymają jakieś rekompensaty, tylko trzeba to odpowiednio przedstawić.
Nie, miasto powiedziało, że nie widzi możliwości rekompensowania kupcom strat, że remonty są konieczne. Dlaczego?
Ale są formy ulg.
Nie ma takich form. Miasto takich form nie widzi. Ulgi to może miasto robić wobec tych, którzy najmują od miasta lokale, a to jest kilka procent zaledwie. 95% wszystkich kupców to są
prywatne
lokale prywatne i oni nie mogą liczyć na ulgi w czynszu, bo czynszu nie płacą. Oni mogą liczyć tylko na inne pomysły sensowne miasta. Wsim obowiązkiem miasta jest zrobić tak, żeby obywatele nie cierpieli z powodu remontów. I kropka. I to oni mają wymyślać sposoby, jak to zrobić.
Ulica Warszawska, pan jest zadowolony z tego, co się zrobiło, jak została wyremontowana?
Wie pan, no, przyjąłem to do wiadomości, że jest już zrobiona, że jest przejezdna, bo to, co się działo, było uciążliwe dla wszystkich, ale remont tej ulicy powinien dać odpowiedź, jak robić, żeby było dobrze, jak najmniej uciążliwie. Przy ulicy Warszawskiej też splajtowali przedsiębiorcy i trzeba było wyciągnąć wnioski. Nadal można je wyciągać, bo przecież remonty nie kończą się na Sikorskiego, będą remontowane inne ulice i trzeba jakoś zadbać o tych wszystkich ludzi.
Ulica Wróblewskiego trafi chociażby do komisji rewizyjnej. Kolejna ulica, która będzie
trafi do komisji rewizyjnej i słusznie, ponieważ niedoróbki tam aż są tak oczywiste, że aż oczy bolą na patrzenia na ten bałagan, brud i niegospodarność.
Ale to też można powiedzieć, mamy równe chodniki, mamy równą drogę, w końcu wyremontowaną, która nietykana była przez
wiele. Ale czemu my mamy być wdzięczni miastu za to, co jest jej oczywistym obowiązkiem? Przecież my mamy prawo chodzić po równych ulicach, jeździć po równych ulicach. To nie jest żadna łaska, że ktoś nam tu robi jakieś prezenty. Odprowadzamy gigantyczne podatki. Ja otrzymałem parę dni temu wezwanie do opłaty podatków od nieruchomości. Proszę mi wierzyć, przykląkłem z wrażenia. To są przecież pieniądze, które idą między innymi na inwestycje takie jak drogi. To nie jest żadna łaska, powtarzam raz jeszcze, że miasto ma robić dla nas tak, żeby było dobrze.
To porozmawiamy o innej zakończonej inwestycji. Chodzi mi o kwadrat. Widział pan już, miał pan okazję spędzić tam wolny czas, może kawałek?
Nie, było za zimno, żeby spędzać wolny czas na kwadracie. Mam małą córeczkę i na pewno będę latem tam, czy wiosną zaglądał.
Ale opinie są podzielone.
Cieszę się, że jest ten kwadrat skończony, że oddany został do użytku. Choć martwi mnie to, że kosztował ogromne, niewspółmiernie do potrzeb pieniądze. I że jest tam mało zieleni. To był właściwie taki śródmiejski park, który w połączeniu z ulicą Chrobrego, z ulicą Strzelecką, czy z Deptakami, które na tych ulicach powinny być, byłby naturalnym połączeniem z parkiem Rusza. Jest trochę betonową pustynią, gdzie są ławki, gdzie jak ktoś się przewróci, to nabije sobie tylko guza od betonu.
Miasto szuka przestrzeni gospodarczej, myśli o powiększeniu strefy. Dobry kierunek. Tutaj jest chyba wspólny mianownik. Kwestia tylko, jakie firmy się znajdą w strefie, tak?
Oczywiście, że tak. To nie chodzi wcale o to, żeby były tam montownie czegokolwiek, żeby to były centra logistyczne zatrudniające wózkarzy widłowych, sprzątaczki i ochronę. Tu chodzi o to, żeby wokół Gorzowia lokowały się takie firmy, które mają nowe technologie, które zatrudniają ludzi dobrze płacąc, które przyciągną do miasta gorzowian, którzy skończą studia gdzieś w Polsce, a nie miejsca, w których się płaci na niższą krajową za nic. Takie centra logistyczne i takie firmy są nam do niczego niepotrzebne.
Czyli na miejscu prezydenta odmawiałby pan takim firmom?
Oczywiście, że tak. Dlaczego mielibyśmy zgadzać się na wszystko, co lgnie do Gorzowa, bo tutaj dostanie przestrzeń, świetne dojazdy i nie da miastu nic. Co daje miastu TPV, co daje Faurecja, co dają inne montownie, dają najniższe płace i nie chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym, sportowym miasta, nie dają od siebie żadnego know-how, niczego.
A jakie mamy argumenty, żeby przyciągnąć firmy, które dadzą nam know-how, dadzą nam wysokopłatne prace?
A to trzeba zapytać włodarzy Zielonej Góry. Oni wiedzą, jak to robić i trzeba naśladować właśnie ich, bo tam się to akurat odbywa.
Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, uczelnia, rozwój uczelni.
Oczywiście, że tak. Tam jest 10 tysięcy studentów, setki profesorów. U nas jest kilkuset studentów i kilku profesorów. To jest kierunek, który powinniśmy bezwzględnie rozwijać, a tego się jakoś w Gorzowie nie docenia. U nas się cieszymy z tego, że ktokolwiek chce postawić nowy sklep, nową Biedronkę, nowe jakieś tam składy sklepowe, meblowe i tak dalej. To nie jest drogo. droga, to tak z tego się powinni cieszyć w Indiach, w Pakistanie i w Malezji z takich rzeczy. Może, ale chociaż nawet już w Chinach nie. Natomiast my się mamy z tego cieszyć, no to my mamy tak świetne położenie, 100 kilometrów do Berlina, autostrady wokół Gorzowa, że my powinniśmy ściągać tutaj najlepszych firmy komputerowe, te, co dają świetne zarobki i przyciągają ludzi, a nie te, które przyciągają tylko obywateli Ukrainy, za chwileczkę Indii czy Pakistanu.
Ale do tego trzeba fachowców, o czym też już wspomnieliśmy. Na koniec pytanie polityczne. Klub Nowoczesny Gorzów szykuje się zapewne, jak inne kluby radnych, do wyborów samorządowych. Macie już jakiś konkretny plan? Idziecie sami w koalicji?
Nie, oczywiście, że do wyborów pójdą gorzowianie. Gorzowianie. My będziemy szli w koalicji, chociaż to nie jest dobra myśl. Już dzisiaj mamy deklarację wspólnych list z ludźmi dla miasta, od przedstawicieli Lewicy, od przedstawicieli Partii Wolność, od przedstawicieli KOD-u i kilkunastu mniejszych ugrupowań, w tym Towarzystwa Miłośników Gorzowa.
Będzie to
szeroka grupa ludzi, która... Platforma pójdzie sama, Platforma jest mocna, zdobędzie swoje głosy. Ja myślę, że przed wyborami z Platformą podpiszemy porozumienie odnośnie wspólnego działania w przyszłej Radzie Miasta.
Czyli szykujecie szeroki front z ruchem miejskim, tak? Między innymi.
Z ruchami miejskimi, z wszystkimi poza PiS-em, no i grupą konfiturową skupioną wokół prezydenta miasta.
Ale to są tylko na razie pobożne życzenia, czy rzeczywiście...
Nie, to już jest konkretny plan, mamy deklarację ludzi, właściwie listy osobowe są niemal zamknięte.
A kiedy będą zamknięte?
Ja myślę, że w kwietniu na pewno.
I wspólny kandydat na prezydenta?
I myślę, że będzie to też wspólny kandydat na prezydenta, choć tutaj rozmowy trwają i być może będzie tak jak do wyborów do sejmiku województwa, że będzie na przykład wspólny kandydat Platformy Nowoczesnej i innych ugrupowań.
Więc poczekamy jeszcze chwilę i wszystko będzie jasne. Jerzy Synowiec, Nowoczesny Gorzów, dzisiaj w studiu Radia Gorzów gościł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.